zaczynamy. W naszym studio Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta w papierze tygodnik Solidarność, tysol.pl, ale też kanał Dobitnie na YouTubie i w internecie również. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i walka dookoła Sejf się zagęszcza. Dzisiaj premier tak powiedział, jadąc, czy zapowiadając swój przyjazd do pałacu, że wedle jego informacji już jest podjęta decyzja, że ten Sejf Europejski będzie zawetowany.
No premier tak mówi, premier przygotowuje się, czy przygotowuje się swoje otoczenie, opinię publiczną do tego, żeby winę za niepowodzenie tego projektu, w jego mniemaniu dobrego czy korzystnego, zwalać na prezydenta, żeby rozpocząć ofensywę tak naprawdę takiej, kolejną ofensywę przeciwko prezydentowi. W ogóle mnie to nie dziwi, ale myślę, że to w tym wszystkim nie ma większego znaczenia.
W tym samym twecie było takie drugie zdanie, po przecinku dodane, jesteśmy gotowi na opcję B.
To są
gdyby
takie...
Gdyby prezydent zawetował, oczywiście.
Tak, tak, tak. To są takie opowieści trochę z mchu i paproci, bo jakby Donald Tusk nie potrzebował podpisu prezydenta, to by się to w ogóle o niego nie zabiegał. Jeżeli zabiega, zdając sobie sprawę z tego, na jakim poziomie jest polityczny spór, no to widocznie go potrzebuje. I teraz, jeżeli będzie próbował coś przepchnąć niezgodnie z prawem, to trudno sobie to tak naprawdę wyobrazić, jakby to miało wyglądać, bo jeżeli traktaty unijne, czy ten program przewiduje jakiś tryb, no to nie można go w zasadzie pomijać. Trzeba by to uzgadniać razem z Komisją Europejską.
Myślę, ale można po prostu złamać prawo. To nie pierwszy raz, zdaniem części prawników, kiedy ten rząd w sposób taki demonstracyjny połamałby prawo w Polsce.
To prawda. Można łamać prawo w Polsce, rząd może łamać prawo w Polsce, natomiast ma problem z łamaniem prawa, jeżeli chodzi o współpracę z zagranicą. Nie może pan Radosław Sikorski i premier mianować ambasadorów, chociaż bardzo by chcieli, bo potrzebują podpisu prezydenta. I koniec. I żaden kraj nie przyjmie żadnego ambasadora bez tego podpisu. A próba takie próby wysyłania skończyły się kompromitacją. W związku z tym tutaj może być podobnie, tutaj pewnie jest podobnie, że procedury wewnętrznie to oni mogą sobie robić, co chcą. Natomiast jeżeli chodzi już o gwarancje tych wypłat i tak dalej, to już jest trochę inna historia. I muszą się liczyć z tym, że pewne procedury obowiązują nawet ich. I stąd jest ta wściekłość, stąd jest to rozgoryczenie i przygotowanie się do ataku.
I stąd jest też atak na prezydenta. Na ile ta dyskusja o Sejf jest taką dyskusją, która może być szkodliwa także dla prezydenta. Jego projekty, teraz wiemy, że będzie ustawa, więc wszystkie szczegóły poznamy, ona wpłynie do Sejmu albo już wpłynęła, zaraz to będę dla państwa sprawdzał. No i mamy różne reakcje partii. PiS popiera, Platforma jest przeciwko, albo mówi, no to dobrze, przyjmijcie europejskie, a potem może weźmiemy pieniądze z NBP-u, a Konfederacja jako w zasadzie jedyna partia jest przeciwko temu prezydenckiemu sejfowi tak twardo.
Konfederacja w ogóle wykonuje dziwne ostatnio manewry, ale to jest inna, to jest opowieść na...
Nie, to może dzisiaj też jeszcze zda to...
Okej, to jeszcze... Ale to należy spojrzeć trochę inaczej. To jest tak, to jest chrzest bojowy, tak naprawdę chrzest bojowy dla prezydenta, bo takiej próby jeszcze nie było. To jest taka próba ogniowa. Jeżeli podpisze, no to narazi się na niechęć ze strony prawicy i także myślę, że w dużej mierze ze strony prawicy tej konfederackiej, która przecież jest przeciwna temu, żeby powiększać kompetencje Unii Europejskiej. Warto tutaj wspomnieć, że niemieccy prawnicy przy Bundestagu stwierdzili, że program SAFE jest niezgodny z unijnym prawem oraz z prawem niemieckim, narusza unijne traktaty, dlatego też Niemcy go nie przyjęli. I był to jeden z powodów, dla których Niemcy go nie przyjęli, poza tym, że mogą pożyczać pieniądze taniej. Nie chcą się sami siebie okradać. W związku z tym, dlatego też Niemcy w tym nie uczestniczą. Poza tym chcą kupować sprzęt amerykański, co już widzimy, bo właśnie zamawiają samoloty F-35. To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa jest taka, że gdyby prezydent nie podpisał, no to naraża się na atak ze strony i mediów liberalnych, a nie tylko polskich, bo pewnie będzie to atak także ze strony mediów niemieckich i innych, które powiedzą, no popatrzcie, no Polska jest zagrożona, a ten staje po stronie Putina, po stronie Rosji, po stronie tych wszystkich, którzy źle życzą Europie. Tak to będzie wyglądało. Oczywiście to jest tylko propaganda, ale jak widzimy po tym, ile osób jest zaangażowanych w promowanie sejfów w Polsce i nie tylko, ale w Polsce widzimy to bardzo dokładnie. Ludzi, którzy na co dzień analizują bardzo dokładnie wszystkie wydatki na wojsko, analizują przydatność tego czy innego uzbrojenia. I nagle nie chcą w ogóle się nad tym zastanawiać, tylko mówią brać i tyle. To znaczy, że praca lobbystyczna, PR-owska i kontrakty reklamowe zostały podpisane już dawno temu, a przynajmniej jakiś czas temu, i widzimy dzisiaj ich efekty. Dlatego prezydent rzeczywiście stoi w takiej sytuacji, że no, będzie mu trudno. Będzie mu trudno, bo skoro większość Polaków, ostatni sondaż pokazał, że 53% Polaków czy 52% jest, to są zwolennicy przyjęcia tego programu, to znaczy, że pierwszy raz tak naprawdę będzie podejmował decyzję, która jest przeciwko większości. Oczywiście w dłuższej perspektywie to nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia, bo to pamięć ludzka jest ograniczona, zwłaszcza przy tak dynamicznej sytuacji. Natomiast krótkotrwało, w krótkim okresie czasu będzie to taka kanonada, którą trudno będzie wytrzymać, a będzie kanonada, możemy być pewni, bo już się zaczyna ta kanonada. Więc tutaj prezydent stoi w trudnej sytuacji. Trzecia będzie kwestia tej ustawy, która zostanie wyśmiana, jestem przekonany, przez wszystkich możliwych ekspertów.
Donald Tusk ma w tej chwili konferencję, już nie będziemy jej transmitować, ale powiedział między innymi tak: propozycja szefa NBP Adama Glepińskiego to sejf 0 złotych.
Tak, mniej więcej. To jest takie. I teraz chór ekonomistów liberalnych, bo już profesor Barcelowicz dał sygnał do tego, żeby to wyśmiewać. Więc to będzie wyśmiane i prezydent będzie przedstawiony jako osoba nieodpowiedzialna, która chce ukraść Polakom złoto, sprzedać złoto. Tam różne rzeczy będą wymyślane, w tym szumie informacyjnym trudno będzie dojść prawdy. I na tym się skończy. Wiadomo, że ten rząd na pewno nie przyjmie żadnego projektu prezydenta. Tego możemy być pewni. Tutaj nie chodzi o to, żeby...
Bo na 15 projektów żaden nie został uchwalony, a jeden wszedł do pierwszego czytania.
Tak jest. Natomiast zwróćcie Państwu uwagę, panie redaktorze, że tutaj, i to musimy sobie jasno powiedzieć, tutaj nie chodzi o uzbrojenie, w tym programie, z tym safe europejskim, tak naprawdę nie chodzi o uzbrojenie polskiej armii. Dość jasno wyłożył to generał Gromadziński, który powiedział mniej więcej w ten sposób, upraszczając i skracając. Jeżeli dzisiaj, jeżeli te pieniądze, które będą uruchomione, czy mają być uruchomione w tym roku, musimy wydać do 2030 roku, to w zasadzie możemy kupić sprzęt wyłącznie taki, jaki jest. Czyli sprzęt na wojnę, która była, a nie na wojnę, która będzie. Nie ma możliwości, ponieważ jest to zbyt krótki okres czasu, żeby zainwestować te pieniądze na przykład w badania rozwojowe i żeby produkować broń przyszłości. Broń, która na przykład powstaje w ośrodkach badawczych w Turcji czy w Stanach Zjednoczonych na przykład, czy w Izraelu. Czyli broń, która jest, czy nawet na Ukrainie teraz, prawda? Gdzie oni się dostosowują do wojny, która właśnie się toczy. Czyli tak naprawdę wydamy ogromne pieniądze na sprzęt, który może być w pewnej części większej lub mniejszej, to tego nie wiemy dokładnie, ale kompletnie nieprzydatny w konflikcie przyszłości. W związku z tym są to pieniądze wydane, czy mogą być to pieniądze wydane tylko po to, żeby wzmocnić przemysł. Czyj przemysł? Polski? W jakiejś mierze oczywiście tak. Głównie przemysł niemiecki.
Tusk mówił na tej konferencji po spotkaniu u prezydenta: miałem nadzieję, że to spotkanie doprowadzi do jednoznacznej konkluzji, deklaracji, decyzji. Zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy z polskimi generałami. Liczymy na szybką, natychmiastową decyzję dotyczącą programu SAFE, a więc tych 180 miliardów złotych na polski przemysł zbrojeniowy, na polską obronę. To jest przekaz i to jest spin Donalda Tuska
tak
w tej sprawie.
I taki będzie powtarzany w nieskończoność. Oczywiście generałowie, którzy są funkcyjni, mówią to, co muszą mówić, no bo wiadomo, że są zależni od rządzących I zresztą dla samych generałów nie ma większego znaczenia, czy oni otrzymają czołgi, samoloty i sprzęt z tego czy innego funduszu. Ma to znaczenie jednak dla nas, u kogo się będziemy zadłużać i ma znaczenie, na ile będzie to sprzęt nowoczesny. I to jest, myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz, żeby wydawać pieniądze na wojnę, która dopiero będzie, aby Polska miała możliwości produkowania sprzętu takiego, który będzie super nowoczesny i będzie w stanie obronić nas przed bronią, która właśnie powstaje, oraz tworzyć broń, która będzie niedostępna dla innych potencjalnych naszych przeciwników.
Politycznie, jeżeli ten projekt prezydenta będzie jawny co do finansowania, mechanizmu finansowania, no to na ile jest tak, że w tej chwili już polskie społeczeństwo, patrząc na temat pożyczki z Unii, jest wstrzemięźliwe, że to nie są już jak czasy 2009 roku, 2011, kiedy Donald Tusk kroił wielki tort w kształcie banknotów euro i rozdawał, i to robiło wielkie wrażenie na Polakach. Euro nam dają.
Przede wszystkim udało się prezydentowi szerzej prawicy uświadomić Polakom, że to nie chodzi o żadne dotacje, nie chodzi o żaden prezent, chodzi o pożyczkę. I to pożyczkę po pierwsze na nieustalonych warunkach, bo nie wiadomo, jakie będą te warunki. Mówienie, że to jest 3%, to jest mówienie niepoparte żadnymi dowodami, żadnymi liczbami, żadnymi ustaleniami. To jest orientacyjne oprocentowanie, które się może zmienić, ponieważ zmieni się rating Unii Europejskiej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jest to obwarowane, pożyczka obwarowana warunkowością, czyli w każdej chwili, w zasadzie w każdej chwili Unia Europejska będzie mogła, Komisja Europejska będzie mogła te pieniądze zablokować. Na przykład gdybyśmy wpadli na pomysł, że nie chcemy kupować niemieckich leopardów na przykład, albo innego sprzętu niemieckiego, to pieniędzy nie ma. Po to oczywiście byle pretekstem innym, który zawsze można znaleźć, i mieliśmy przy okazji KPO dowody na to, że tutaj gra była nieczysta, do końca była nieczysta i dalej zresztą jest nieczysta, bo gdyby można sobie wyobrazić, że gdyby pieniądze z KPO były wydawane za PiSu, za rządów Mateusza Morawieckiego w taki sposób, jakie były wydawane za rządów Tuska, Pełczyńskiej, Nałęcz i tej całej ekipy, to byśmy mieli na głowie wszystkie możliwe komisje i kontrole, a jednak tu się te pieniądze rozeszły i nikt nie zgłasza pretensji. W związku z tym wiemy, że gra jest nierówna.
I nawet samorządowcy mówią, że nie zauważyli specjalnie tego KPO.
Tak jest.
Mówili KPO, wielkie pieniądze, odbudowa i samorządy lepiej wspominają, bo ja wiem, program Polski Ład, który finansował budowę dróg i innych rzeczy niż ten unijny KPO.
W związku z tym po pierwsze już do dużej ten korowód z KPO i te bezczelne, często takie aroganckie wypowiedzi unijnych komisarzy Reindersa, Jurowej, samej von der Leyen, jednak spowodowały, że taki sceptycyzm Polaków wobec Unii Europejskiej narasta i już nie uważamy w dużej mierze, czyli nie wszyscy, jest jeszcze duża grupa Polaków, która uważa inaczej, ale duża grupa Polaków już nie uważa, że Unia Europejska to jest klub dżentelmenów, gdzie wszyscy dotrzymują słowa, tylko jest to narzędzie do realizowania polityki państw najsilniejszych w Unii Europejskiej, Niemiec, Francji i tyle tak naprawdę, i teraz Holandii. I to jest klucz. Jeżeli się to zrozumie, to w tym momencie trudno się zgodzić na tą pożyczkę w tym programie SAFE, ponieważ ona jest naprawdę ogromna i bardzo wiążąca.
To mamy jeden bój na polskiej polityce. On trwa parę ładnych tygodni i potrwa przynajmniej 10 dni. Potem będzie decyzja weto, nie weto, a potem będzie jeszcze tego uzasadnienie. No i drugi bój, który się rozpoczął w minioną sobotę, czyli prezentacja Przemysława Czarnka na premiera. PiS wykonał ruch, no i spotkał się z kanonadą innych partii, w szczególności Konfederacji. To może o tej partii chwilę porozmawiajmy. Konfederacja, która w tej chwili wydaje się być partią de facto centrum. A propos projektu SAFE, pamiętam, jak Sławomir Mentzen ochoczo mówił, że zagłosuje za tym, aby postawić Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Teraz krytykuje i projekt prezydencki, i projekt unijny. Bardzo krytykuje Przemysława Czarnka i PiS za to, że takiego premiera wystawił. Jaka jest racjonalność na tej scenie prawej, na prawo od PiSu?
No, czy albo na prawo, albo do centrum. To musimy się zdecydować, czy to jest.
Gdzie
to
jest właściwie tak.
Konfederacja ma jeden zasadniczy problem.
O tyle tylko skończę. Mówiłem centrum Konfederacja, bo wydaje się, że gro aktualnych wyborców Konfederacji to są byli wyborcy PSL-u i trzeciej, i Szymona Hołowni.
I trzeciej drogi,
stąd
tak jest.
Stąd oni są jakby tak.
Zresztą to była też migracja w drugą stronę. Ta duża część wyborców Szymona Hołowni, ona właśnie przyszła z Konfederacji. Więc jest to naturalny powrót. Co nie znaczy, że są to wyborcy centrowi, są to wyborcy niezadowoleni. Oni są dość fluktuacyjni, oni są tacy, że już najpierw się zrazili do PiS-u, potem się zrazili do Konfederacji, potem teraz się zrazili do Hołowni i wracają z powrotem. Dużego wyboru na tym rynku nie mają. Natomiast jeżeli chodzi o Konfederację, ona ma jeden zasadniczy problem, bo musi się przekształcić z partii takiej partii kontrowersyjnej, hepenerskiej trochę, partii, która albo nie aspirowała do władzy, albo próbowała uzyskać swoją pozycję na zasadzie protestu, kontestacji tego, co jest, czyli to słynne wywracanie stolika i tak dalej, i tak dalej, w partii, która ma ambicje do tego, żeby uczestniczyć we władzy. I to jest już zasadnicza różnica, bo to oznacza przejście od takiego wieku nastoletniego do dojrzałości, czyli trzeba stworzyć realny program, trzeba odpowiedzialnie mówić o podatkach, trzeba odpowiedzialnie mówić o różnych rzeczach, a nie tylko kontestować to, co jest. No, tą rolę przejęła bardzo sprytnie Konfederacja Grzegorza Brauna i na tym zyskuje. W związku z tym dzisiaj Mentzen, Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak i wielu innych posłów zdał sobie sprawę z tego, że jeżeli by zadeklarowali dzisiaj jakiś rodzaj sojuszu, nawet paktu o nieagresji z PiS-em, to w zasadzie wyborcy powiedzieli zaraz. Część wyborców powiedziała, po co mam głosować na substytut, jak mogę głosować na oryginał. W związku z tym...
Ale stąd ta walka jest taką walką żywotną, że jak się patrzy na Konfederację, ona rzadziej krytykuje rząd, a częściej uderza w inną partię opozycyjną, że to jest jednak logika, pójdę się na to wskazuje, wymusza.
Znaczy widać pewną taką transformację Konfederacji. Ona w jakiejś mierze przypomina taką transformację takiej partii na Węgrzech, ktoś nazywała Jobbik, która najpierw była na prawo od Fideszu Viktora Orbana, potem przeszła do centrum. Tą partię popierał Donald Tusk, żeby było jasne. Partię, która na początku odwoływała się na przykład do okropnych tradycji węgierskich, takich, które byśmy nawet w Polsce takich tradycji nie mieli. Takich odwoływali się ci ludzie z Jobbiku. Oni potem przeszli tą transformację, stali się partią centrum, potem im pomagał Donald Tusk, a potem się rozpłynęli. W związku z tym, jeżeli Konfederacja dzisiaj marzy o tym, żeby się przesunąć trochę do centrum i na przykład zajść PiS z lewej strony, albo stworzyć się tak, albo kreować taką partię racjonalną, która będzie trochę taką trzecią drogą znowu, czymś między Ryszardem Petru a Sławomirem Mentzenem, czymś takim przewidywalnym, które jednocześnie może pójść w koalicję i z PiS-em, i z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską, to jest droga do tego, żeby się rozpłynąć, ponieważ siłą Konfederacji była jej wyrazistość. Ta wyrazistość dzisiaj objawia się w atakach na PiS. To nie jest szczególnie zaskakujące, ale zaciekłość, z jaką atakują na przykład Adama Glapińskiego, jest absurdalna. Przecież Adam Glapiński tak naprawdę jest przeciwnikiem euro, wzmacnia polskiego złotego, sprzeciwił się polityce Donalda Tuska w sposób dość jednoznaczny, a warto tu wspomnieć, że wyborcy Konfederacji są znacznie bardziej krytyczni wobec rządu Donalda Tuska. Wyborcy, mówię. To widać w sondażach, niż wyborcy PiS-u. W związku z tym tutaj żaden flirt z partią rządzącą jest jak najbardziej ryzykowny. Ale no cóż.
No to o co chodzi? Jaki będzie efekt tego starcia? Też oglądam, bo skończyła się konferencja Tuska, zaczyna się spotkanie Przemysława Czarnka w tej chwili i działaczy PiS-u. Kolejne takie, chyba, czy pierwsze takie duże, kiedy
tak.
Przemysław Czarnek się prezentuje jako ten kandydat na premiera. No i mamy dwie partie, trzy partie prawicowe. Dwie partie, które mogłyby współpracować, znaczy dwie partie, na wojennej ścieżce.
Dwie partie prawicowe, bo Partia Prawda nie jest partią prawicową, ale jest partią protestu. Tam są bardzo różne nurty, często sprzeczne i w zasadzie o nieokreślonym rysie ideologicznym. Możemy nawet powiedzieć, że jest to partia bardzo prorosyjska, w związku z tym no nie może być w tej sytuacji taka niepodległościowa, jak to rozumiemy, jak rozumiem patriotyzm i prawicowość w Polsce. W związku z tym, ale skupmy się na tych dwóch. Jeżeli rzeczywiście zamysłem Jarosława Kaczyńskiego i całego kierownictwa PiS-u było wystawienie kandydata, który ma odbierać głosy, poparcie Konfederacji, to Przemysław Czarnek z pewnością taką postacią jest. Dlatego też ten wściekły atak na niego. Pytanie jest tylko takie, czy rzeczywiście w ten sposób PiS jest w stanie uzyskać, wrócić po władzę. Bo
to jest czy nie jest? Błąd czy nie błąd?
Błąd czy nie błąd? Ja bym tutaj... To się trudno powiedzieć. Zobaczymy, to się przekonamy za pewien czas, czy to zamierzenie przynosi odpowiedni efekt. Natomiast istotna jest tutaj inna kwestia, która jest często niedoceniana w tej dyskusji. Wiadomo, że w PiS-ie toczy się spór głównie między zwolennikami Mateusza Morawieckiego i przeciwnikami Mateusza Morawieckiego. To jest ten główny. Są oczywiście inne frakcje, ale te głównie się spierają. I teraz Przemysław Czarnek był w tej frakcji antymorawieckiej, natomiast nie był tam postacią kluczową. On wielokrotnie przekonywał, że jest w stanie się porozumieć z Mateuszem Morawieckim i że takie sygnały dawał podczas swojego tego inauguracyjnego przemówienia. Natomiast Jarosław Kaczyński powiedział, okej, wygrała grupa ta. Wygrała grupa tzw. maślarzy.
Czyli idziemy bardziej na prawo.
Idziemy bardziej, ale twardziej. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, bo to ma jedno znaczenie, nie wiadomo, czy to jest bardziej na prawo, czy to jest, co będziemy rozumieć pod tym prawicowością, lewicowością. Natomiast ta grupa otrzymuje taki carte blanche do tego, żeby iść do przodu. W związku z tym, co robi, co robią teraz jego byli sojusznicy oczywiście Czarnka. Teraz oni już przestają być jego sojusznikami, tylko patrzą, czy mu się powinie noga. A Czarnek albo sobie zgromadzi zespół, który pociągnie sondaże, poparcie i będzie ruch, albo za pół roku okaże się politykiem przegranym. Bo jeżeli nic się w sondażach nie zmieni, no to wszyscy będą, coś pan tutaj, nic pan nie osiągnąłeś. No.
Czyli co? Czyli żadne rozstrzygnięcie.
Paradoksalnie gasi to pewien rodzaj sporów w PiS-ie, ponieważ jedna grupa, która jej się wydaje, że wygrała, dostaje nagle potężne zadanie, którego być może nie jest w stanie wykonać.
A ta, która przegrała, po prostu poczeka.
A ta, która wygrała, poczeka.
No i tak jak cierpliwie czeka kolejny prowadzący, Rafał Woś, który za sekundę będzie prowadził antenę. A ja dziękuję Maroszowi Stanisławskiemu. Dziękuję Państwu za uwagę. Mamy kawałek Czarnka na żywo. Wysłałem, a jak jest, to na przesiadkę tak zwaną. Posłuchajmy, jak sobie radzi ten kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Pierwsze spotkanie z wyborcami. Pierwsze spotkanie z Polakami w Polsce Wschodniej. Zobaczmy, co mówi Przemysław Czarnek, a za sekundę na antenie WOŚW.net.